Witam Państwa, kłanię się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ten materiał wisi mi już chyba drugi dzień, więc najwyższy czas, żeby się nim zająć. Tym bardziej, że chodzi o sprawy delikatne. Premier Singapuru, cytuję, spotyka się z chińskim ministrem obrony w sprawie stosunków ASEAN-Chin. No właśnie. Xinhua zasinuło z 8 lutego. I ten artykuł okrasza fotografia dwóch panów, którzy się śmieją jak głupi nosera. Premiera Singapuru Lee Hsien Loonga i chińskiego ministra obrony Chenga Wanchena z 7 lutego. Nie znoszę tych cheese. Znaczy, nie wiem, czy Państwo wiecie, jak to kiedyś, jak uczyło się angielskiego, jak mnie uczono angielskiego, czy to było z 50 lat temu, albo jeszcze trochę więcej. To cheese. Dobrze, być może tak już się teraz nie uczy. Więc oni robili takie specjalne cheese, tak żeby ładnie się układały usta. Premier Singapuru, cytuję, Lee Hsien Loong, spotkał się w środę z chińskim ministrem obrony i radcą stanu, panem Chengiem Wanchanem. Na spotkaniu pan Lee powiedział chińskiemu gościowi, Singapur przywiązuje wielką wagę do roli Chin zarówno w sprawach regionalnych, jak i globalnych. Ściśle przestrzega zasady jednych Chin oraz wspiera i uczestniczy w inicjatywie Belt and Road, czyli pasaj drogi. Pan Lee dodał, że Singapur, przyjmując rolę koordynatora ASEAN-u w tym roku, w 2018 roku, koordynatora spraw ASEAN-China, ASEAN-Chiny i rotacyjną prezydencję w ASEAN-ie, będzie dalej promował stosunki między ASEAN-em i Chinami. Pan Chang ze swojej strony zauważył, że stosunki między Chinami i Singapurem są świadkami wszechstronnego i pogłębionego rozwoju. Według niego strona chińska chciała współpracować z singapurskim odpowiednikiem w celu rozszerzenia współpracy w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony oraz wzmocnienia wzajemnego zaufania politycznego, aby pchnąć do przodu swoje wszechstronne partnerskie stosunki i podnieść stosunki właśnie Chin-ASEAN na strategiczne partnerstwo, na poziom strategicznego partnerstwa. Pan Chang był oficjalnym, cytuję, wczoraj w Singapurze, w czasie swojego pobytu chiński minister spotkał się w poniedziałek z singapurskim ministrem obrony i wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów obrony Chin-ASEAN. Koniec kropka. I tyle oficjalne komunałki. Tak samo jak ten cheese. Tak się ci panowie pięknie uśmiechają. Te mordeczki takie rozsadzone. Jak sprawa wygląda naprawdę? Mili Państwo, ja oczywiście nie rozumiem problemów do końca tych, które mają członkowie ASEAN-u z Singapurem włącznie z Chińczykami. Oczywiście rozumiem część z tych problemów. Część jest wydumana, a część jest narzucona z Waszyngtonu. A pan premier Singapuru jest synem poprzedniego premiera, który sprawował tą władzę przez 20 kilka lat, ale o tym na wszelki wypadek w Polsce nigdy nikt nic nie wie i nie dowiecie się Państwo, bo wszystkie tego typu sytuacje są zarezerwowane dla dynastii Kimów w Korei Północnej, ale dla Singapuru, najbogatszego miejsca na Ziemi? A w żadnym wypadku. To raz. Singapur to jest takie szczególne miejsce, gdzie, znaczy, trzeba było, żeby się, dobrze było, żebyście Państwo Sprawdzi jednak na mapie, gdzie leży ten Singapur. On leży w takim szczególnym miejscu na świecie. Pamiętam kiedyś czytałem książkę, dziesiątki lat temu, jak to brytyjski Singapur się ewakuował i statek na wzór tego Gersdorfa, nie. Tego statku, który wypłynął z Gdyni czy z Gdańska i został zatopiony z 6 tysiącami ludźmi. Tam też tak samo się zdarzyło. To byli Brytole, a zatopiła ich jednostka japońska. No więc jest to dosyć szczególne miejsce. To była kolonia brytyjska, później część Malezji, później się wyemancypowało, pewnie na szczęście, bo promieniuje swoją azjatyckością. O właśnie, azjatyckością. To jest, proszę Państwa, tam zupełnie spokojnie można mówić o reżimie, ale oczywiście nikt za żadne skarby świata tego nie powie o Singapurze, o władzach Singapurze jako o reżimie, a gdzie? Można o Wietnamie mówić jako o reżimie, o Chinach, o Korei Północnej, ale o Singapurze reżim, a gdzie? Gdzie tam to reżim? Dobrze, ale nie będę Państwa przekonywał, że to zdecydowanie bardziej podlega pod reżim niż Chiny, no ale co ja tam mogę. Więc ten pan premier objął przewodnictwo, znaczy Singapur objął w tej chwili rotacyjną prezydencję w ASEANie. Jest w tym roku będzie krajem koordynującym działania ASEANu. Ja uważam, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że nic się nie stanie. Tak, że nic się nie stanie w tym roku, albowiem wprawdzie Singapur zamieszkuje 60% ludności chińskiej, to jest tak, jakby z tych 60% ludności chińskiej było 100% lewactwa i liberałków z PO i SLD plus ZSL. Najgorsze męty chińskie, polityczne oczywiście, tam się zebrały. Co nie zmienia postaci rzeczy, że ci ludzie są świetni, jeśli chodzi o biznes. Doskonali. I o regulacje, o trzymanie społeczeństwa za mordę. To zresztą Chińczycy zawsze w tym celowali. Jakby Singapur daje temu po prostu po raz kolejny wyraz. Natomiast ja jestem przekonany, że się nic nie stanie, mimo tego, że zarówno COC, jak i DOC powinny być te sprawy pchnięte do przodu, ale nie wierzę w to. Akurat w przypadku Singapuru nie. Myślę, że może, znaczy nie wiem, kto będzie następny w kolejności. Bardziej wierzę w to, że gdyby na przykład, nie wiem, czy tak będzie, ale gdyby na przykład w przyszłości, w następnym roku, w 19, prezydencję w ASEANie objął Wietnam, to istnieje większe prawdopodobieństwo na to, że te sprawy, te najważniejsze sprawy pójdą do przodu niż w przypadku Singapuru, ponieważ to są sprzedawczyki, to są gówniane łajdaki. Po prostu inaczej to nie siedzą. To wszystko. Natomiast Wietnamczycy są pragmatyczni. O, na przykład. To jest jedno takie sformułowanie, które mi przychodzi do głowy, które opisuje tą. Są antychińscy, ale są pragmatyczni. Natomiast Singapurczycy Singapur, władze Singapuru są chińskojęzyczne i antychińskie. Tak jak powiedziałem, te śmiecie antypolskie, które starają się zniszczyć nasz kraj od 2 lat. 2,5. Ale wracając do tego, co tych panów połączyło, po jaką cholerę pan chiński minister obrony spotkał się z panem prezydentem, premierem Singapuru i jego ministrem obrony. Ten minister obrony to jakaś śmieszna funkcja. No bo jak miasto mniejsze od Hongkongu, może mieć armię? Więc ja myślę, że to jest tak, że odnoszę wrażenie cały czas, próbuję rozumieć chińskich przywódców z Pekinu. Wysłali tam pana ministra obrony dlatego, żeby mogli wysłać każdego. No? Tak sądzę. Natomiast wysłali tego pana, żeby jego obecność sama obecność ministra obrony w Singapurze pokazała Singapurowi, że Chiny są zdeterminowane, iżby cieśnina Malakka przestała być tą piętą achillesową Chin kontynentalnych. Czy to jest możliwe? I tak, i nie. To jest kwestia dyskusyjna. W końcu cieśnina Malakka rozciąga się na kilkaset kilometrów, na przestrzeni kilkuset kilometrów, więc jedno gówniane miejsce pod tytułem Singapur nie zmienia rzeczy same. Natomiast ułatwia bądź utrudnia realizację chińskich celów. A jakie są chińskie cele? Ano chińskim celem, czy chińskimi celami jest spokojna żegluga po wodach i oceanach świata. Jeśli tak podejdziemy do rzeczy, no to na pewno Singapur ma pewną rolę do odegrania z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że jak powiedziałem, cieśnina Malakka, w której on leży, i on sam politycznie jest taki niedookreślony. To jest takie no tak właśnie jak to gówno antypolskie. Takie niby polskie, niby nie. Tak samo tam. Niby chińskie jest, ale niekoniecznie. Bardzo bogate, bardzo zamożne, ale takie właśnie, takie mało chińskie. Więc myślę sobie, że wizyta pana Chena, który jest ministrem obrony Chin, ma uzmysłowić singapurskiemu rządowi, że Chiny nie odpuszczą Singapuru. Ja bardzo bym chciał, żeby kiedyś powtórzyła się historia, to był 41 rok, czy 42, nie pamiętam, kiedy Japończycy zajęli Singapur. Wiecie Państwo, jak oni to zrobili? Singapur był świetnie obwarowany od morza. No genialnie, po prostu obrona przeciwko flocie japońskiej była fantastyczna. Dokładnie tak samo jak linia Maginota we Francji. Jeśli Państwo wiecie, co takiego było. No i dokładnie tak samo się to skończyło. Tak jak Niemcy obeszli linię Maginota, tak Japończycy weszli do Singapuru od strony dżungli. Tak. Dokładnie z tyłu. Żeby się nie zajmowali morzem. można tylko mieć pretensje do Japończyków, że wtedy nie skasowali całej Singapuru. Po prostu nie zostawili tam kamienia na kamieniu. No cóż. Japońscy wojskowi też robili, popełniali błędy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.